Mamy dzisiaj drugie spotkanie przy kazaniu na górze. Mniej więcej w tym miejscu to kazanie na zboczu tego wzgórza nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Te słowa Pan nasz Jezus wypowiadał, które będziemy najbliższe środy rozważać. I gdy w ogóle za każdym razem, gdy będziemy sięgać do kazania na górze, powinniśmy pamiętać, że w centrum tego, co będziemy rozważać, jest osoba Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Że tak naprawdę to jest sedno Jego słów, Jego nauki i to jest tak obowiązujące, jak że już nie ma bardziej obowiązujących rzeczy dla uczniów Jezusa, jak właśnie to, co powiedział Pan, co będziemy rozważać. Żebyśmy to z drżeniem serca przyjmowali, żebyśmy nie przyjmowali tego rutynowo, no bo jesteśmy osłuchani, na przykład błogosławieństwa, no to przecież to takie oczywiste, nawet mamy różne swoje poglądy na ten temat, ale weźmy tak, jako uczniowie Pana Jezusa, wprawdzie żyjący wiele lat od tego momentu, kiedy On te słowa wypowiedział, ale żyjący z nie mniejszą nadzieją na żywot wieczny, na pochwycenie Kościoła, na spotkanie z Panem, na bycie na zawsze z Nim, przejmijmy się tymi słowami z takim serdecznym nastawieniem, z takim przejęciem. Przychodźmy przed oblicze Boże, gdy te słowa będziemy rozważać. Najpierw zechciejmy sobie chwilkę przypomnieć, o czym było ostatnio, bo było i pierwsze błogosławieństwo, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. I mówiliśmy, że w świetle nauki Pana Jezusa bogactwo nie jest dowodem błogosławieństwa Bożego i szczęścia. Może być, ale nie jest przesądzającym dowodem o tym, że jak ktoś bogaty, to na pewno go Bóg błogosławi. Nie jest też ubóstwo równoznaczne ze szczęściem i błogosławieństwem. Tak jak to niektórzy skrajnie poszli w drugą stronę, i że jak bogactwo to coś złego, to ubóstwo jest wyjątkowo dobre, no bo błogosławieni ubodzy w duchu. I to niektórzy uprościli i zaczęli twierdzić, że trzeba złożyć śluby ubóstwa i w ogóle nic nie mieć, bo to wtedy jest właściwa postawa. Po trzecie, mówiliśmy, że błogosławieństwem jest życie w świadomości, że niezależnie od stanu posiadania, we wszystkim zależymy od Boga. I to jest to prawdziwe błogosławieństwo, że obojętnie, czy jestem bogaty, czy biedny tu na ziemi w sensie materialnym, to zależę od Boga tutaj w życiu doczesnym, we wszystkich sprawach. Każdy mój oddech, każdy mój krok zależy od Boga. Także w sprawie pojednania z Bogiem jestem całkowicie zależny od Boga, bo nikt sam nie może się Bogu podobać, nikt nie może sam się usprawiedliwić ze swoich grzechów, nikt nie może sam osiągnąć zbawienia. Wszystko to jest łaska Boża. I tutaj jesteśmy całkowicie zależni. Kto chce żyć wiecznie, jest całkowicie uzależniony od Boga. Nie może na własną rękę, pomijając Jezusa Chrystusa, osiągnąć zbawienia. No więc w tych wszystkich kwestiach jesteśmy całkowicie zależni od Boga. Po czwarte, powiedzieliśmy też sobie, że można w życiu posiadać wiele dóbr, ale jednak być ubogim w duchu i można też nic nie mieć, a mimo to nie żyć w zależności od Boga. To bardzo ważny wniosek, żeby nie upraszczać sprawy, że jak ktoś jest bogaty, to on już na pewno jest daleki od Boga, bo jest pyszny i tak dalej. Można mieć sporo w życiu, ale zachowywać tę postawę ubogiego w duchu i może być człowiek goły i wesoły, a jednocześnie nosić w sobie jakąś hardość, jakąś wyniosłość ducha, jakiegoś ducha niezależności, NZZ, czy jak to się tam nazywało, takiego ducha może w sobie nosić i wcale przez to, że jest ubogi, nie lepiej wyglądać w oczach Bożych. Po piąte, stan bycia ubogim w duchu jest błogosławieństwem, bo ten, kto wyraża swoją zależność od Boga, jest miły w oczach Bożych. Jeśli w relacjach małżeńskich żona mówi do męża, ty nie jesteś mi potrzebny, tylko jesteś kulą u nogi dla mnie. Nie? To, co podoba się mężowi, jeśli żona mówi mężowi, jestem wdzięczna, że mam ciebie, jestem wdzięczna, że jesteś obok, jestem tego, to jest miła w oczach swojego męża. I jak dzieci mówią rodzicom, nie jesteście mi potrzebni, tylko mi przeszkadzacie, utrudniacie, tylko czekam, żeby się od was uwolnić, to jest przykre dla rodziców. Gdy wyrażamy naszą zależność przed Bogiem, to się Bogu podobamy. Dalej ten stan jest błogosławieństwem, bo gdy chodzimy w tej świadomości, to gdy się coś w naszym życiu wydarzy złego, jakieś nieszczęście, to my się wtedy nie załamujemy, bo wiemy, że zależymy od Niego, że nawet w tym nieszczęściu dalej możemy na nim polegać, na Niego liczyć. No i też kiedy przyjdą chwile powodzenia, to także w takim momencie nie popadamy w pychę, bo pamiętamy, że nie możemy na tym powodzeniu tymczasowym oprzeć się w życiu, że to powodzenie może w każdej chwili minąć, może się znowu zrobić pustynia w życiu, nawet jak bardzo ładnie świeci słońce, to pustynia może się pojawić. Przysłowie arabskie mówi, że każdy promyk słońca robi pustynię, no bo faktycznie, jak świeci, to ale to miło jak świeci, ale to robi się pustynia przez to. Nie? Z któregoś dnia ta pustynia przyjdzie. Więc powinniśmy zawsze w tej zależności od Boga żyć, bo to jest prawdziwe błogosławieństwo, bo to pozwala nam zachowywać równowagę, zachowywać pogodę ducha. Gdy tak chodzimy przed Bogiem, gdy tak ze sobą też żyjemy w tej świadomości. Więc skończyliśmy, zachęcając się wzajemnie do polegania we wszystkim na Bogu. I teraz będziemy przechodzić do drugiego błogosławieństwa. Pamiętamy, Pan usiadł, uczniowie przystąpili do Niego i On mówił to przede wszystkim do swoich uczniów, ale też do ludzi, którzy gdzieś tam wokoło się zgromadzili, przysłuchiwali się temu. I oto drugie błogosławieństwo Mateusza, 5 rozdział, 4 werset. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Myślę, że to bardzo dobre błogosławieństwo, dobrze brzmi w naszych uszach. To też nasza odpowiedź dla tych kaznodziejów, co się ciągle nas czepiają, że się nie uśmiechamy bez przerwy, że powinniśmy być ciągle uśmiechnięci i radośni, to możemy zawsze odpowiedzieć: bracie, a czytałeś Mateusza 5:4? Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. To słowo w grecko-polskim Nowym Testamencie dosłownie brzmi: szczęśliwi bolejący, bo oni będą pocieszeni. A w przekładzie czterech to takie tajemnicze określenie, to jest przekład, w którym brał udział brat Mieczysław Kwiecień. Oni przełożyli Nowy Testament razem z trzema innymi biblistami. Brat Mieczysław pracował nad greckim tekstem Nowego Testamentu. No i oni to przetłumaczyli tak: błogosławieni płaczący, albowiem oni będą pocieszeni. W rzeczy samej chodzi tutaj o taki stan boleści wewnętrznej, smutku, taki stan gorzkości, takiego zasmucenia, jak to się ma, gdy nagle odejdzie najbliższa osoba. Taki smutek, taka boleść serca, boleść wewnętrzna. Wiemy, że smutek w potocznym odbiorze nie jest oczywiście żadnym wyrazem błogosławieństwa. Gdy ktoś chodzi smutny, to raczej mówimy, że on nie ma błogosławieństwa. Bo ten smutek w potocznym odbiorze to najczęściej po prostu taka rozpacz. Na przykład rozpacz z powodu odejścia właśnie kogoś bliskiego, beznadziejnego odejścia. W pierwszym liście do Tesaloniczan 4:13 i 14 jest wzmianka o tego rodzaju smutku. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. O właśnie, tutaj chodzi o ten stan, że jest smutek, taki smutek, który nie powinien towarzyszyć wierzącym ludziom, smutek beznadziei, smutek, któremu nie towarzyszy żadna nadzieja. Ponieważ my wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał i wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Więc my, jako ludzie oddani Panu Jezusowi wierzący, nie przeżywamy, nie doznajemy, nie powinniśmy doznawać tego rodzaju smutku, jak ci, którzy są bez nadziei. Więc może to być taki smutek, który byśmy nazwali jakąś beznadziejną rozpaczą. Na zawsze, już nigdy, koniec, czarna ściana, już się nigdy nie spotkamy, już się nigdy nie zobaczymy. Rozpacz, rozpacz. Jest też smutek związany w tym świecie z depresją. Kiedy człowiek popada w taki stan apatii, nic mu się nie chce, nic go nie cieszy, nie widzi żadnych perspektyw dla siebie, ma czasem nawet myśli samobójcze i tak dalej. To jest smutek, który no, przynosi tylko same szkody w sercu, w życiu człowieka. Jest też smutek w tym świecie związany ze stanem złości, stanem zazdrości. Wtedy się człowiek smuci. Kiedyś Bóg powiedział do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Rozumiemy ten obraz. Nieraz to widzimy, co taki smutny jesteś, coś taki nie w humorze. A co to oznacza? Bo coś go rozgniewało, bo coś mu jest nie tak, nie pomyśli. I jest, i ma wisielczy nastrój, jest taki, że bez kija nie podchodź do niego, bo może cię ugryźć. To jest taki stan smutku, złego nastroju, który związany jest z grzechem po prostu, ze złością, ze zazdrością. No i negatywna ocena smutku w takim ogólnym odbiorze sprawia, że skłonni jesteśmy popadać w tak zwany owczy pęd ku wesołości, radości, żeby cały czas było tak dobrze, radośnie. I powiedzmy, nawet wierzący podlegają tej tendencji, że jak się spotkają, siedzą smutni, to co tacy smutni, to jakimś wam dowcip opowiem, to może was jakoś rozbawię, jakoś się uśmiechniecie. Musimy poprawić nastrój, nastrój musimy poprawić, no nie? Bo tak nie może być, żebyśmy byli smutni. Bo przecież to jest niewłaściwe. To tak źle świadczy o wierzących. Czy nie tak myślimy? Bardzo często tak myślimy. Bardzo często mamy jakieś takie przekonanie wśród chrześcijan, że powinniśmy się no jednak cały czas jakoś tam zachowywać wesoło. No zwłaszcza, że jest taki tekst w liście do Filipian 4:4. Radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się, nie? No i więc jak zawsze się radować, to cały czas myślimy, że to chodzi o to, żeby być takim uśmiechniętym, taką mieć postawę jowialności, czy jakby powiedzieć, takiej wesołkowatości, dobrego humoru, dowcipkowania i tak dalej, bo to wtedy znaczy dobrze, świadczy dobrze o wierzących. Tymczasem Słowo Boże daje nam do myślenia coś innego. W Księdze Kaznodziei Salomona w 7 rozdziale czytamy w 2 wersecie. Lepiej jest iść do domu żałoby niż do domu biesiady, bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. O, Słowo Boże coś nam tu daje do myślenia, że niekoniecznie jest to tak zawsze dobrze, jak ludzie się po prostu bez przerwy tam się uśmieją, zabawiają, jest wesoło. Nie? Tutaj nawet czytamy, że jakby wybierać, gdzie dzisiaj pójść, albo gdzie pójść w piątek wieczorem, no to raczej należało wybrać by miejsce nie tam, gdzie gra wesoła muzyka, i jest w ogóle tak nastrojowo i przyjemnie, tylko raczej należałoby wybrać sobie jakiś dom żałoby. Pójść do kogoś, kto ostatnio stracił bliskiego, gdzie jest smutno. No to pójdziemy tam? Nikt nie chce chodzić do takiego miejsca. Raczej ludzie wolą iść do, tam, do domu biesiady, bo jedzenie, bo picie, bo muzyka, bo uśmiech, bo dowcipy, bo zdrowie i tak dalej. Ale Słowo Boże mówi, że gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. Więc chciałbym, żebyśmy teraz przyjrzeli się rozmaitym rodzajom smutku duchowego. Owszem, życie prawdziwego chrześcijanina nacechowane jest radością w Panu. No to chyba tego nie potrzeba tu w tym gronie podkreślać. Ale co innego jest radość w Panu, radość duchowa, a co innego taka wesołkowatość, nie, że jest cały czas wesoło. W życiu wierzącego człowieka jest pełno radości w Panu, ale jest w nim też miejsce na smutek. I weźmy fragment Słowa Bożego z drugiego listu do Koryntian, rozdział 5. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni. Czytamy tutaj. To jest słowo skierowane do wierzących. I to słowo wydaje świadectwo stanu ducha pierwszych chrześcijan, apostoła Pawła i ich towarzyszy, jego towarzyszy i wierzących w Koryncie. Apostoł Paweł, pisząc, stwierdza jak gdyby stan faktyczny serc wierzących ludzi wczesnego Kościoła. Mówi, że oni, ponieważ są tu w ciele, ponieważ chodzą jeszcze w oddaleniu od Pana, to ich życie cechuje stan jednak takiego wzdychania. Obciążeni, wzdychamy, bo jesteśmy w tym namiocie. To nie jest takie nakręcanie się do wesołości, że wszystko jest dobrze. To, co obserwują, stan duchowy świata, to, co się dzieje wokoło, to nie nastraja ich do tego, żeby po prostu bez przerwy sobie dowcipkować i wesoło żyć, ale patrząc na swój własny stan, patrząc na to, jacy są, jak grzech się wciska w ich życie, wydawali to świadectwo, mówili o sobie, wzdychamy, bolejemy, jesteśmy tacy, tak żyjemy. Apostoł Paweł w 7 rozdziale listu do Rzymian, mówiąc o tej swojej walce duchowej z grzechem, woła: nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Czy to jest tekst radosny? To jest tekst rozpaczy nad sobą samym, nad swoim grzechem, nad swoimi słabościami. Dlatego no tutaj jest to świadectwo, że pierwsi chrześcijanie jednak mieli no, taki nastrój, tak żyli, nie żeby tutaj nie wiem jak no, starać się tylko wesoło przeżyć życie, ale boleli, często boleli nad własnym stanem, nad stanem innych ludzi. I popatrzmy na te zalecane przez Słowo Boże różne rodzaje smutku. Pierwszym z nich jest smutek z powodu własnych grzechów, z powodu własnych upadków. To niewątpliwie powinno nas smucić, a nie weselić, a nie radować, gdy upadamy, gdy zdarza się grzech w naszym życiu. W liście Jakuba, 4 rozdziale, 8 wersecie czytamy: zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się, i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. A więc no w sposób chyba jednoznaczny widzimy z tego tekstu, że grzech, gdy się pojawia w naszym życiu, powinien prowadzić nas do smutku. powinien prowadzić nas do żalu z powodu tego grzechu. Powinniśmy zapłakać nad sobą, powinniśmy się smucić, nie próbować zagłuszać głosu sumienia i próbować jakoś się tam uśmiechnąć, jakieś wesołe piosenki, zacząć śpiewać, żeby sobie poprawić nastrój, albo sobie pójść do kina, albo włączyć telewizor, żeby trochę zabić tam te myśli. Tylko zapłakać nad sobą, zapłakać nad swoim grzechem, zapłakać, że wciąż te same grzechy się nam pojawiają, powtarzają w naszym życiu, że wciąż jesteśmy niezbawieni całkowicie, że nasze dusze ciągle są nieprzemienione, że byle sytuacja pokazuje, że dalej tkwimy w tych naszych słabościach i naszych grzechach. Więc smutek z powodu własnych grzechów. Jest wiele w Słowie Bożym miejsc, które mu pokazują, obrazują ten smutek, począwszy od choćby tego Dawida, króla, który gdy upadł, tak bardzo się smucił, tak żałował, tak płakał przed Bogiem, błagał Go o przebaczenie. I myślę, że na każdym z nas skończywszy, powinniśmy to traktować jako pewną prawidłowość w życiu wierzącego człowieka. Apostoł Paweł nawet świadomie oddziaływał na Koryntian, pisząc do nich drugi list, w 7 rozdziale, czytamy w 8 wersecie: bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego. A jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was, przynajmniej na chwilę, teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, także w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, 10 werset, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Czyli apostoł Paweł napisał list, zawarł w nim pewne myśli, poruszył ich serca, dotknął, jakby powiedzieć, do żywego, co ich zasmuciło, ale to było celowe, to nie było takie przypadkowe. On chciał ich zasmucić, żeby nastąpiło upamiętanie. I trzeba właśnie tak sobie wzajemnie usługiwać, rozumiejąc sens smutku. Że niekoniecznie powinniśmy tak chodzić wokół siebie na paluszkach, żeby czasem kogoś nas nie zasmucić, nie dotknąć. Mimo to, że robi źle, że grzeszy, to nie będziemy mu mówić, nie powiemy, bo to będzie przykre dla niego, więc mu dowcip opowiedzmy, poklepmy go po ramieniu i będzie wszystko dobrze. Nie, apostoł Paweł taki nie był. Apostoł Paweł powiedział, napisał, przeczytali, zasmucili się, ale to było zasmucenie ku dobremu, ku upamiętaniu. Oni się ocknęli. Zobaczcie, mówi, jak gorliwie się staliście, jak zaczęliście dążyć do niewinności, jak się oburzyliście na to, co złe, jaką obawę obudziło to w was przed tym, co może prowadzić do grzechu, jaką tęsknotę za tym, co czyste, co miłe, co piękne w oczach Bożych, jaki zapał, jaką karę, jak zaczęliście no po prostu inaczej myśleć, dzięki temu zasmuceniu. Więc weźmy to pod uwagę i też nie obawiajmy się we wzajemnym usługiwaniu, oddziaływaniu między sobą tego, że coś mogłoby kogoś zasmucić. My nie jesteśmy tutaj do tego, żeby się zabawiać. Zbór nie jest do tego, żebyśmy się zabawiali. Zbór jest do tego, żebyśmy doprowadzili się wzajemnie bliżej Boga, żebyśmy żyli w upamiętaniu, żebyśmy żyli w uświęceniu. Jak wiele Kościół dzisiaj stracił przez to, że się po prostu przestało głosić o upamiętaniu, o krzyżu, że się zaczęło tylko mówić dobre rzeczy, że kaznodzieja tylko główkuje od rana do wieczora. Jakby w niedzielę zabawić ludzi, żeby im się spodobało kazanie, żeby powiedzieli, fajne kazanko dzisiaj powiedziałeś, ale naprawdę very cool kazanie powiedziałeś. O nie. Pan chce nas widzieć, jak żyjemy właśnie w upamiętaniu, jak żyjemy często zasmuceni z powodu grzechów, z powodu tego, co się dzieje w naszym życiu. Pan Jezus powiedział kiedyś do kapłanów i starszych ludów, 21 rozdział Ewangelii Mateusza, 31 werset. Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu. A wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Czyli Pan postawił im zarzut, że gdy zorientowali się, że jednak powinni byli się upamiętać, tak jak celnicy i grzesznice, jak przetecznicy i celnicy, to oni jednak nie przyjęli tej postawy skruchy. Dalej trwali w swojej hardości. No bo my mamy ojca Abrahama, bo my mamy prawo, bo my mamy świątynię, bo my ofiary składamy, bo to, bo tamto. Oni się powinni byli zasmucić nad swoim stanem, odczuć skruchę, że odrzucili zwiastowanie Jana Chrzciciela, że odrzucili tę możliwość, jaką Bóg im dawał. Po prostu po odkryciu swojej zatwardziałości należało okazać skruchę. I to jest wielka myśl dla nas, że obojętnie w jakim jesteśmy okresie naszego życia chrześcijańskiego, zawsze gdy Duch Święty nam objawi, żeśmy zrobili coś źle, nie powinniśmy tego przykrywać papierowym uśmiechem, nie powinniśmy próbować trzymać twarz, robić mądrą minę do głupiej gry, tylko żałować, tylko przeprosić Boga, czy w zgromadzeniu, czy w obecności swoich bliskich. Przeprosić, żałować, okazać skruchę. Tego nas uczy Słowo Boże. Więc smutek, po pierwsze, smutek z powodu swoich grzechów. Jest to jasne? To jest błogosławieństwo w oczach Bożych, gdy człowiek potrafi się zasmucić nad swoimi grzechami. Po drugie, Pismo Święte też mówi nam o smutku z powodu grzechów innych ludzi. Gdy wierzący człowiek patrzy, że inni grzeszą, to jak reaguje? Jak sprawiedliwy Lot zachowywał się w Sodomie? Bolał w swoim sercu. Patrzył na to, co się dzieje w Sodomie i było mu bardzo przykro, się zmagał z tą sprawą. Cierpiał wewnętrznie, widząc to bezprawie. Dawid w psalmie 119, czytamy w 136 wersecie, potoki łez płyną z oczu moich, dlatego, że nie strzegą zakonu Twego. Czyli no, jak potoki łez, to nie jakaś łezka gdzieś tam uroniona, to tam troszeczkę gdzieś tam się wycisnęło spod powieki. Potoki łez, to znaczy po prostu płakał dlatego, że widział, że ludzie lekceważą Słowo Boże. Pan nasz wiele razy dawał świadectwo tego smutku z powodu grzechu, jaki obserwował. Patrzył na ludzi ze smutkiem, patrzył na całe miasto ze smutkiem, czytamy w Słowie Bożym. Bóg się smuci, gdy widzi grzech ludzi. I my, jako naśladowcy Boga, powinniśmy też ten smutek z powodu grzechów innych ludzi okazywać. Dalej, Słowo Boże mówi nam też o smutku współczucia, gdy obserwujemy, jak wiele złego się dzieje. Jakie przykrości różnych ludzi spotykają. Jak są jakieś nieszczęścia, no nie? Powódź przyszła, wulkan wybuchł, trzęsienie ziemi nastąpiło, wypadek śmiertelny na drodze i tak dalej. I są ludzie, którzy dzisiaj się tak jakoś uodpornili na ludzkie nieszczęście, że ich to nie rusza. Oglądają, nawet sobie dowcipkują przy tym. Natomiast ten, kto chodzi w Chrystusie Jezusie, ten, kto jest blisko Boga, taki człowiek w takim momencie reaguje smutkiem. W liście do Rzymian, 12 rozdziale, 15 wersecie czytamy: weselcie się z weselącymi się, a płaczcie z płaczącymi. Oto jest sztuka właściwego współczucia, empatii. Tak, gdy ktoś się aktualnie weseli, to ja powinienem się z nim weselić, chociaż mnie boli akurat, chociaż jestem z jakiegoś tam powodu no pod presją, to jednak, gdy widzę, że się ktoś weseli, to też się poweselę z nim trochę. Ale gdy widzę, że ktoś jest smutny, to powinienem się też z nim smucić. Umieć się zasmucić w ramach tego chrześcijańskiego współczucia. To się Bogu podoba. Mamy ilustrację w księdze Nehemiasza w 2 rozdziale. Spotykamy Nehemiasza, który na wygnaniu daleko od swojej ojczyzny, od Jerozolimy, usługuje tam jako podczaszy królowi Artakserksesowi. I mówi, że wtedy wziąłem wino i podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądało. Wtedy król rzekł do mnie, czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory. Nic to innego jak tylko zgryzota. A ja bardzo się przestraszyłem i rzekłem do króla, niech król żyje wiecznie. Lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. A król rzekł do mnie, czego byś sobie życzył? I tutaj jest dobra ilustracja tego, jak właśnie współczucie, jak myśl o tym, że komuś się źle dzieje, jak ta postawa przejęcia się losem Jerozolimy, miasta rodzinnego Nehemiasza, jak zaowocowała pozytywnie, bo król zauważył jego smutek, nie ukrywał tego smutku, nie odegrał roli, że przychodzi, no ja idę do służby, no muszę sobie swoje sprawy zachować, swoje myśli zachować, idę królowi usługiwać, muszę się tam uśmiechać, bo mnie wyrzuci z pracy, albo w ogóle mnie tam nawet nie wyrzuci z pracy, tylko może mnie po prostu wykasować. Taki smutas będzie w pałacu królewskim. I on się dlatego przestraszył, bo król zwrócił uwagę, że on jest taki smutny, zgryziony taki. Ale to zaowocowało wspaniale, bo dzięki temu w ogóle nastąpiła odbudowa murów Jerozolimy, jak pamiętamy z księgi Nehemiasza. Ale tu jest przykład człowieka Bożego, który ma współczucie i mówi, jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie groby moich ojców jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. Jak ja mam się tu uśmiechać, podawać winko i weselić się, jak wiem, co się tam dzieje. Rozumiemy? I to jest przykład dla nas, że jeśli chcemy się Bogu podobać, to też powinno nas cechować to współczucie, smutek współczucia. Jeszcze jeden rodzaj smutku chciałbym wymienić. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 34 werset i niżej. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Smutek z powodu duchowego oddzielenia, z powodu tego, że następuje jakiś rozdźwięk między domownikami z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Jak można się nie smucić z tego powodu? Jak można przechodzić do porządku nad taką sprawą, jeśli widzisz, że twoi bliscy absolutnie nie chcą słuchać o Bogu? Jak widzisz, że twoi bliscy idą na wieczne potępienie i po prostu jeszcze ci przykrości robi, no to jak się nie smucić? No to jest smutne, że ich oczy są zakryte, że tego nie rozumieją, że w żaden sposób nie przyjmują Ewangelii. To jest smutek. Smutek z powodu tego duchowego oddzielenia. Spójrzmy teraz przez chwilę na Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo On sam jest dla nas najlepszym wzorem. W księdze proroka Izajasza w 53 rozdziale, tym sławnym rozdziale opisującym sługę Bożego, Syna Bożego, czytamy tak w 2 wersecie. Wyrósł bowiem przed Nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści. Błogosławieni bolejący, żeśmy dosłownie tam widzieli. Doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony, tak że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. Oto obraz Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Dowiadujemy się z tych tekstów, prorockich tekstów, że Pan Jezus to nie był taki wesołek, który sobie chodził po Galilei i taki miał fan przez 3 lata, że sobie chodzili za nim uczniowie, grupa kobiet, która im usługiwała i było wesoło, mieli po prostu wspaniałą przygodę. To tak nie było. Jezus taki nie był. O Jezusie czytamy nieraz, że płakał, no nie? Ale zdaje się, że ja nie wyczytałem, żeby gdzieś się śmiał. Smucił się na myśl, że spocznie na nim grzech świata, że to wywoła gniew Ojca. Żeśmy niedawno to wspominali. W Mateusza 26 rozdziale czytamy, że wziął z sobą Piotra oraz 2 synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci. I mówiliśmy przecież, że on nie dlatego, że się bał śmierci, ale smucił się, trwożył, dlatego, że wiedział, że będzie gniewał się Ojciec, gdy ten grzech świata na nim spocznie. Smucił się przy grobie Łazarza, zapłakał. Czy dlatego, że nie wierzył, że Łazarz może wstać z grobu? Nie, przecież on wiedział, że za chwilę Łazarz wstanie. Ale płakał. Płakał we współczuciu, widząc, jak słaba jest wiara tych sióstr Łazarza, jak w ogóle ci ludzie reagują. Płakał, smutno mu było. Płakał nad losem Jerozolimy, widząc, jak to miasto totalnie odrzuca swoją szansę, jak zaprzepaszcza możliwość uratowania, zbawienia. Pan Jezus jest dla nas najlepszym przykładem tego, co to znaczy mieć tę właściwą równowagę. Przecież wiemy, że On bez przerwy żył w społeczności z Ojcem. Że z tej społeczności z Ojca brał się pokój w Jego życiu, pewność każdej chwili, radość w Duchu Świętym. To było jasne w życiu Jezusa. Ale jednocześnie o Jezusie wiemy, że był bardzo poważny. Nawet wyglądał chyba starzej niż normalnie by należało, bo Żydzi mówią, 50 lat nie masz, a Abrahama widziałeś, a przecież on miał 30 lat. I mogliby powiedzieć, 40 lat nie masz, albo 30 lat nie masz. A mówią, 50 lat nie masz, a Abrahama widziałeś. Czyli, że tak, no można by wnioskować, że nie wyglądał na młodzika, ponieważ nosił tę powagę, wiedział, co się dzieje z duszami ludzkimi, że trzeba ich ratować, przyszedł, by zbawić lud swój z grzechów jego. To nie był czas dla niego, żeby po prostu dowcipkować, wesołe życie prowadzić. I dla nas nie jest czas, bracia i siostry, dla nas dzisiaj nie jest czas, żeby się zabawiać, żeby jak po prostu tylko fajnie przeżyć. Przed wokół nas tysiące ludzi, którzy idą do piekła. My sami borykamy się ciągle z grzechami, ciągle nie potrafimy poradzić sobie z prostymi, już by można byłoby powiedzieć, sprawami. Ciągle te same emocje złe się w nas budzą, ciągle te same złe pożądliwości powstają. Ciągle grzech ma jeszcze do nas dostęp. Gdzie tu się bawić? Gdzie tu szukać rozrywki? To czas, żeby zapłakać nad sobą, zapłakać nad grzechami innych, zapłakać nad tym miastem, zapłakać nad tym narodem. Czyż nie? Tego uczy nas Słowo Boże. Tego uczy nas przykład Pana Jezusa. I więc o jaki smutek chodzi w tym błogosławieństwie? Moglibyśmy powiedzieć tak. Kto potrafi się zasmucić nad własnym grzechem albo nad grzechem innych? Kogo ogarnia smutek współczucia, że innym źle się dzieje, że tylu grzeszników idzie na zagładę? Kto smuci się duchowym stanem świata? Kogo zasmuca niewiara, jaką obserwujemy wokół siebie? Ten jest błogosławiony, mówił Pan Jezus. Taki człowiek jest błogosławiony. Taki człowiek, który nosi na sobie te różne smutki, przejawia te różne smutki. Taki jest błogosławiony. Dlaczego? Bo reprezentuje Boga na ziemi. Bo Bóg się nie weseli, gdy patrzy na ten grzech, gdy patrzy na to, co się dzieje. Bo wyrażamy w ten sposób Boże uczucia. Dlatego jesteśmy błogosławieni. Gdy Bóg widzi nas, jak chodzimy i też przejmujemy się tym, czym On się przejmuje, smucimy się z tego powodu, z czego On się smuci, to jesteśmy błogosławieni, bo jesteśmy naśladowcami Boga w tym momencie. A nie ma większego błogosławieństwa i szczęścia, jak podzielać Boże uczucia, czyż nie? I to jest to błogosławieństwo, moi kochani. Słowo Boże mówi, bo tacy będą pocieszeni. Pan Jezus powiedział, i tym podsumujmy, w 16 rozdziale Ewangelii Jana, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce, gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, jeśli to prawda, jeśli dostrzegamy te powody i chodzimy nieraz smutni. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Oto zapowiedź pocieszenia, pewnego pocieszenia. Błogosławieni bolejący, albowiem oni będą pocieszeni, powiedział Pan. Więc powstańmy i zechciejmy spędzić chwilę czasu w modlitwie, odpowiadając, reagując, odnosząc się do tego, cośmy rozważali dzisiaj.